Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ewa Domska, kłaniam się i dziś będziemy mówić o dziełach sztuki, których nie ma, które mieliśmy, ale po prostu nie mamy, bo zostały zagrabione. Głównie oczywiście koncentrować się będziemy wokół tego, co zostało zagrabione podczas II wojny światowej i pytać, czy mamy to skatalogowane, czy wiemy, co zostało nam ukradzione, wywiezione. No, dużo jest bardzo tematów w tym jednym temacie. Postaramy się dotknąć chociażby każdego. Przedstawiam już szybciutko moich gości. Pani Anna Kaszubowska, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Adiunkt w dziale inwentaryzacji zbiorów Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W Toruniu mamy pana Andrzeja Mycio z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, kierownika zbiorów specjalnych. Witamy pana serdecznie. I telefonicznie połączył się z nami, za co bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Dariusz Markowski, witamy serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Konserwator dzieł sztuki, profesor UMK, no i również zajmujący się falsyfikatami i rynkiem sztuki, o czym czasami rozmawiamy na naszej antenie, to w ogóle można książki pisać z tego działu, bo o falsyfikatach i o tym podrabianiu tego, co zostało zagrabione, też powiemy, bo to jest taki sposób niektórych na handlowanie skradzionymi dziełami sztuki. Ale właśnie, może najpierw powiedzmy o tym, czy my w ogóle w Polsce i w naszym regionie w szczególności jesteśmy świadomi tego, co nam zagrabiono. Ponieważ no, trzeba byłoby wrócić do sytuacji przedwojennej, kiedy już no, było wiadomo, że wojna wisi w powietrzu i katalogować te zbiory wszystkie, zastanowić się, co z nimi zrobić w razie wybuchu wojny. Czy Polska w ogóle i nasz region były przygotowane do takiej sytuacji? Może najpierw pana profesora o to zapytam.
Powiem tak, czy były przygotowane? Może zacznijmy od regionów, bo pewnie jest to nam bliżej.
Tak jest, oczywiście, bo głównie chcielibyśmy o regionie rozmawiać.
W pewnym sensie były przygotowane, ale nie do końca, ponieważ jakby nie było, inwentaryzację zbiorów robiono, zdając sobie sprawę na różne sytuacje losowe, ale przede wszystkim dlatego, że było to potrzebne do jakby ustalenia coś, co dane muzeum ma. I wiemy o tym, że również Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy takie swoje, że tak powiem, inwentaryzacyjne księgi miało. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu, patrząc na te księgi inwentaryzacyjne, możemy powiedzieć, że były one bardzo niestety, bardzo niedokładne. Ponieważ taki opis, który często się znajdował w takich księgach, dotyczył jedynie jakiejś informacji. Przykładowo podaję obraz Leona Wyczółkowskiego, martwa natura, olej na tekturze.
No ile może numer, być takich obrazów?
Ewentualnie tak. Informacja o numerze inwentarzowym muzeum. I to jest właściwie wszystko. Więc w związku z tym dzisiaj, kiedy pewne rzeczy wypływają, bo powiedzmy sobie wprost, wiele rzeczy wypływa, prawda, gdzieś tam tak, na tym rynku wtórnym. I dzisiaj patrząc właśnie w ten sposób, to nie jesteśmy w stanie jakby udowodnić, jeżeli nawet nie mamy zdjęć, no niekiedy gdzieś się jakieś zdjęcia znajdą, ale często są to zdjęcia, które pokazują wnętrze danej sali muzealnej, gdzie jakieś obrazy wiszą. Ale nie było robionej dokumentacji fotograficznej dosłownie. I to nie tylko dotyczy Muzeum Bydgoskiego, ale również Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie część obrazów oczywiście była skatalogowana, ale część nie. I w związku z tym dzisiaj, kiedy stajemy przed takim problemem, prawda, że pojawia się jakiś obiekt i zakładamy, że może to być obiekt muzealny, to nawet jeżeli nam się zdaje, że to może być ten obiekt, to nie mamy żadnych przesłanek, żeby udowodnić, że to jest dokładnie ten, a nie inny obraz. I to jest po prostu ogromny problem.
Tak, no właśnie. I teraz, bo jaka jest procedura w takiej sytuacji? Jeżeli nawet dane muzeum, czy bo nie tylko chodzi, gdzieś w naszym programie nie rozmawiamy tylko o obrazach, tak? O dziełach sztuki. Czy grafikach i tak dalej. Teraz rozmawiamy też o książkach, bo tu pan Andrzej Mycio jest z biblioteki, gdzie na przykład będziemy mówić o Nawrze, tak? Gdzie mnóstwo, wspaniała biblioteka zgromadzona przez tamtejszych właścicieli została również zagrabiona. No część się udało odzyskać, ale to jest bardzo mało. I tak dalej, i tak dalej. Także ten temat szeroki. Proszę państwa, mamy również taką do państwa wiadomość, że chętnie przyjmujemy i telefony i chcemy z państwem również rozmawiać. I może państwo chcieliby zabrać głos właśnie w takiej sprawie, jak zagrabione dzieła sztuki, kto nam powinien je oddać, do kogo powinniśmy się zwrócić, czy rzeczywiście to się nam należy, żeby teraz żądać od tych, którzy nas tu najeżdżali, tych dzieł sztuki. Czy może państwo mieli takie doświadczenia albo mają z taką sytuacją? 345 59 50 345 50 90 52 kierunkowy. Będę przypominać ten telefon. A jeszcze to drugie pytanie właśnie. Jeżeli nawet mamy tą dokumentację pełną, że nie tylko olej Martwa Natura Wyczółkowski, tylko po prostu mamy dokumentację, to czy jak taki obraz pojawi się, no powiedzmy obraz, już bądźmy przy Wyczółkowskim, pojawi się na jakiejś aukcji, to jaka jest droga? To jest w ogóle możliwe, żeby odzyskać go bez pieniędzy? Bo tak się składa, że słyszymy, że muzea tu w naszym regionie również po prostu kupują te obrazy. Przed chwilą Liernika kupiło Muzeum Okręgowe.
Ale tego Liernika Muzeum Okręgowe
nie jest w stratach wojennych.
Nie jest w stratach wojennych, no właśnie.
Nie jest.
Jak to jest, pani Anno?
Z tego, co mówi teoria, w naszym przypadku teoria, natomiast jeżeli chodzi o inne muzea, z tego co wiemy, to jeżeli obrazy pojawiają się na aukcji, wówczas, a muzeum ma wszelkie przesłanki świadczące o tym, że to jest faktycznie ich strata wojenna, wówczas zgłaszają to do ministra kultury, który tutaj poprzez swoich pracowników może zablokować taką aukcję. Aukcja zostaje wstrzymana. Pojawiają się eksperci, którzy faktycznie sprawdzają obraz. Również pod różnymi badaniami rentgenowskimi w podczerwieni i tak dalej. I jeżeli faktycznie okaże się, że to jest to dzieło zaginione, wówczas przed sądem właściwym w danym kraju odbywa się postępowanie mające na celu zwrot dzieła sztuki. Czasem udaje się to faktycznie bezkosztowo, ale czasem trzeba wykupić i wówczas poszukiwani są sponsorzy, którzy pomagają w wykupieniu danego dzieła.
Tak, bo jak jakiś właściciel to chce sprzedać, to przecież on powie, a skąd ja miałam wiedzieć, że to jest zagrabione?
Mhm. Bo najczęściej tak jest.
Tak, no bo nikt nie przyzna się, że faktycznie to dzieło pochodzi z
grabieży. A nawet jak zagrabił, to przecież się nie przyzna.
Tak, i każdy będzie tutaj pewnie sugerował, że on w dobrej wierze przechowywał dane dzieło.
Właśnie. Jeszcze się nim opiekował.
I to jest ten problem. I jeżeli uda się udowodnić na przykład, że dana osoba faktycznie nieprawnie przechowywała dzieło sztuki, ukrywała je, nie chciała zdradzić miejsca, wówczas przewidywane są też jakieś kary grzywny oraz kary pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli ktoś odda dzieło w dobrej wierze, wówczas nie ma żadnych konsekwencji.
Aha, ale też i korzyści żadnych. No nawet korzyści. Czekolady nie dostanie po prostu.
Uścisk dłoni prezesa.
A to w ogóle jest możliwe, że ktoś oddał? Słyszeliśmy o takich przypadkach?
No zdarza się.
Zdarza się?
Tak, no na przykład słynny obraz Cranacha, który wrócił do Polski, prawda?
A to prawda, rzeczywiście.
Tak, jest to bardzo dobry przykład i rzeczywiście osoba, która go przechowywała krótko przed swoją śmiercią, wyraziła wolę przekazania go właśnie prawowitym właścicielom, czyli wrócił z powrotem do Wrocławia.
Czyli zdarzają się dobre przypadki, skrucha, że ten obraz tyle czasu sobie tam był. No tak, nacieszył już oczy i można go było oddać, ale każdy taki gest jest dobry.
To był inny problem. Ja myślę, problem był taki, że ten obraz by nie wypłynął nigdy na rynku sztuki. Nie byłoby takiej opcji, ponieważ są skatalogowane i wiadomo, o co chodzi. I właściwie nie miałby możliwości on takiego funkcjonowania po prostu na normalnym rynku sztuki, ewentualnie gdzieś bocznym, pobocznym i tak dalej. Ale to wtedy dzieło
to można było
trudne.
Łatwo dojść do tego, tak, że tak, jest ono zrabowane.
Tak. Czyli... A to, co pani wspomniała, pani z muzeum, jeżeli mogę, wspomniała tak? O tym, że rzeczywiście sądy właściwe podejmują takie decyzje o zwrocie. Ja powiem szczerze, do tej pory nigdy nie usłyszałem, żeby jakikolwiek sąd kogokolwiek za to aresztował albo jakąś grzywnę ktoś płacił. Na ogół jest to tak, że każdy sprzedający twierdzi, że zawsze sprzedaje to w dobrej wierze i nie znał pochodzenia tego obiektu, a więc w związku z tym sądy właściwe zawsze, że tak powiem, interpretują
strają po stronie tej osoby,
tak. Zawsze swojego obywatela będą bronić. Natomiast rzeczywiście wykupywanie jest to rzecz powszechna i choćby wspomnijmy naszą pomarańczarkę, czy choćby obraz Bilińskiej Bogdanowicz, czy nawet Leona Wyczółkowskiego czytającą list, które rzeczywiście zostały wykupione.
I tu w grę wchodzą wtedy duże pieniądze, bo już panią Annę pytałam przed wejściem na antenę, czy mogę zapytać, ile na przykład kosztuje dany obraz. Powiedziała mi, że nie może mi tego powiedzieć. No ale to są nawet kwestie takie, panie profesorze, samochód można kupić spokojnie za niektóre obrazy, prawda? Takiej średniej klasy.
Ojejka, ja myślę, że...
Dwa.
Za niektóre to nawet więcej.
No dobrze, to teraz to są duże kwoty. Panie Andrzeju, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu odzyskała w jakiś sposób zbiory z Nawry, czy to jest w ogóle możliwe i czy wiemy, kto je zagrabił, gdzie reszta i no, jak to w ogóle zrobić, bo tu jest jeszcze problem zupełnie inny, bo to powiedzieliśmy przed chwilą o instytucjach. Muzeum ma lepiej lub gorzej skatalogowane zbiory, tak? Ukryło to lepiej lub gorzej. No niestety u nas wszystko dzieje się na ostatni moment i rok przed wojną nikt nie ukrył pięknie w dobrych miejscach tych obrazów, bo nie jesteśmy tacy dokładni, ale zbiory prywatne to już jest w ogóle bardzo dziwne miejsce, gdzie nikt przecież nie informował nikogo, co dokładnie ma. No może były jakieś katalogi prywatne, no ale czy one gdzieś przetrwały? No jak w ogóle sobie z tym problemem radzić?
Tak, i jeżeli chodzi o zbiory biblioteczne, to na ten moment jest taka publikacja, właściwie nawet trzy takie wydawnictwa pod redakcją pani Bieńkowskiej, Straty Bibliotek Polskich w czasie II wojny światowej. I one tak z grubsza, powiedzmy, ten problem dosyć dobrze opisują. Oczywiście to jest bardzo, bardzo ogólnie, nie ma tam szczegółów. I jeżeli właśnie mówimy teraz o Nawrze, o zbiorach szczanieckich konkretnie, to no, te zbiory właściwie w roku 40 przez Niemców zostały właściwie już z Nawry wywiezione. Ostatni właściciel zbiorów, Jan Szczaniecki, jeszcze już po roku 39 jeszcze wszystkie zbiory opieczętował. Także one wszystkie zostały opieczętowane jego znakiem własnościowym. Także o tyle to jest, powiedzmy, no, była to, powiedzmy, jakaś taka no, przesłanka, która, dzięki której później można było te zbiory łatwo identyfikować.
No tak, ale można stronę wyrwać i...
No nie ma, tak, nie. Ale to...
Ale dobrze, bądźmy optymistami.
Tak, na taką skalę to już... Tak, to już na taką skalę to tam nie jest takie proste. Tych zbiorów było dosyć dużo. Te zbiory trafiły początkowo do Bydgoszczy, do archiwum Bydgoszczy. Tam zostały podzielone na dwie części, na takie archiwalne.
Czyli zostały odzyskane te zbiory. A w jakiej części?
W roku 40 jeszcze
A to pan mówi jeszcze, kiedy oczywiście jeszcze okupacja trwała, tak?
Tak, one były w Bydgoszczy i wtedy tam Niemcy je podzielili na dwie części, na takie zbiory tak? archiwalne i na zbiory biblioteczne. Zbiory archiwalne zostały w Bydgoszczy, a biblioteczne wyjechały w głąb Niemiec.
No
zbiory archiwalne zostały w Bydgoszczy do roku 44, kiedy również zostały już w momencie, kiedy wiadomo było, że front powiedzmy zbliża się do terenów powiedzmy Pomorza. Niemcy również je wywieźli na zachód. I no, dzięki tym właśnie pieczątkom, że te zbiory były wszystkie opieczętowane, udało się też całość, prawie, no oczywiście były spore straty, ale większość tych zbiorów wróciła do Bydgoszczy w roku 46. Także to akurat rzeczywiście ta biblioteka jest, Szczaniecki, biblioteka nawrzańska jest przykładem tych zbiorów, które udało się rewindykować, które w większości wróciły do Polski.
A jak to się stało? To po prostu był dowód i gest taki, że oddajemy, czy trudne tak, to było bardzo?
To, no, był dokładnie tam, oczywiście tych niuansów prawnych, szczegółów to ja nie znam, ale alianci zachodni generalnie, jeżeli byli pewni, że te zbiory pochodziły z danych tam, powiedzmy, obszarów, to na ogół były oddawane. Jeżeli te zbiory były, powiedzmy, w całości gdzieś tam zdeponowane w jakichś tam, nie wiem, archiwach zachodnio-niemieckich, czy tam, powiedzmy, w jakichś tam bunkrach, bo w jakichś piwnicach, bo one były w różnych miejscach przechowywane. Jeżeli udało się bardzo łatwo im zidentyfikować to, że te zbiory pochodzą właśnie z, no powiedzmy tutaj z Nawry, czyli z terenu Pomorza, to te zbiory, takie zbiory wracały. Tak samo podobnie wróciły też zbiory na przykład księżnicy kopernikańskiej, toruńskiej. Też były ewakuowane w głąb Niemiec i wróciły do Torunia. Także takich zbiorów było dosyć dużo, ale oczywiście to tak naprawdę to jest pewnie mniej niż połowa. Być może dużo mniej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktokolwiek robił takie statystyki szczegółowe, to byłoby bardzo trudne do oceny. Te zbiory Szczanieckich wróciły w 1946, tak jak mówiłem, do Bydgoszczy i wówczas zostały podzielone na dwie, też na dwie takie grupy, znowu na archiwalia i na zbiory biblioteczne. Archiwalia zostały w archiwum bydgoskim, później zresztą chyba do Torunia, do Torońskiego archiwum trafiły, ale to już do, dosyć dużo później. A te biblioteczne zbiory trafiły do nas, do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i są u nas przechowywane na prawach depozytu. Czyli no, mają taką... nie jesteśmy gdyby pełnymi właścicielami tych zbiorów. Cały czas należą do właściwie rodziny, do spadkobierców Szczanieckich, którzy zresztą istnieją. Są spadkobiercy Jana Szczanieckiego, ostatniego
właściciela. Nie domagali się tych zbiorów z powrotem?
Byli, kilka lat temu byli w Toruniu. Przejrzeli katalogi, przejrzeli spisy tych zbiorów i tymczasem postanowili jeszcze, żeby te zbiory zostały w naszych rękach. Ale w depozycie. Ale w każdej chwili oczywiście są to zbiory na prawach depozytu, także w każdej chwili mają prawo je odebrać.
345, 50, 90 zrabowane dzieła sztuki. Dziś o tym rozmawiamy. Czy powinni nam ci, którzy je zrabowali, oddać? W jaki sposób mamy do tego dochodzić? Czy reparacje wojenne na przykład byłyby też dobrym sposobem odzyskania zrabowanych dzieł sztuki? 345, 50, 90, 52 kierunkowy. No właśnie, jest jeszcze inny sposób, na przykład tu do pana profesora Markowskiego się zwrócę, no takiego, nie wiem, jak nazwać, sposobu, który przy dziełach sztuki występuje, to znaczy podmalowywanie dzieła sztuki, tak? Tutaj pani Anna mi podpowiedziała obraz Aksentowicza, że mamy jakiś wizerunek i on ma albo inne tło, albo jakiś szczegół, pawie pióra tam są.
Do tego obiektu.
Tak, i to na przykład teraz, bo to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak, to szukamy dzieła sztuki, które jest zaginione i wiemy, jak ono wyglądało. No jeżeli nawet nie jesteśmy pewni na jakimś obrazie, no to mamy jakieś dokumentacje, tak? Zakładamy, że jesteśmy pewni, jak ono wyglądało i mamy dokumentację, bo kiedy nie mamy, no to już jest w ogóle sytuacja, jak już ustaliliśmy na początku audycji, kompletnie stracona. Natomiast tu wiemy, jak wyglądał i teraz raptem trafiamy na taki obraz i teraz pan profesor Markowski jedzie i sprawdza, czy to jest falsyfikat, czy nie. Bo wydaje się, że jest dobre, ale jednak coś nie gra.
Twarz ta sama, ale jednak nie do końca.
Tak, ale to jest rzecz oczywiście bardziej skomplikowana i ona wymaga bardzo szczegółowych badań. Ja bym nie chciał tutaj przy tym temacie.
Ale takie rzeczy się zdarzają.
Ale takie rzeczy się zdarzają, oczywiście.
To jest też sposób na handlowanie zrabowanymi.
Myślę, że sobie zdają oczywiście sprawę z tego, że jest szereg dzieł zaginionych, których nie ma, więc w związku z tym pewną instrukcję jakby do tworzenia tych dzieł mają, prawda? Bo niekiedy jest nawet opis tego dzieła, może niekiedy jakaś nie do końca dobra ilustracja czarno-biała, na podstawie której można takie dzieła tworzyć, oczywiście w technice danego artysty, postarzać umiejętnie i próbować to wprowadzić na rynek. Takie rzeczy się zdarzają. Dotyczy to nie tylko Aksentowicza, bo akurat Aksentowicz może jest złym przykładem, bo to jest artysta, który powielał się wielokrotnie. No, ale artystów wielu innych, choćby właśnie Branta, obrazy wypływają, które się okazuje, że wcale nie są Brantami, a więc takich prac jest coraz więcej, ale ja bym chciał jeszcze, jeżeli mogę wrócić do tego, co pani redaktor wspomniała o kwestii takiego, nazwijmy to, katalogowania dzieł.
Tak.
Ja powiem wprost, nie znam, może na palcach jednej ręki bym policzył kolekcjonerów, dobrych kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce obecnych, którzy mają skatalogowane swoje zbiory. To jest niestety coś dziwnego.
Prywatnych.
To jest coś dziwnego, że ludzie zbierając dzieła sztuki, zdając sobie sprawę o ich wartości, nie katalogują tych dzieł. Ja pamiętam wielokrotnie, uczestnicząc w różnych sprawach dotyczących właśnie jakichś kradzieży, jako biegły sądowy również, staraliśmy się zapoznać z dokumentacją fotograficzną skradzionych dzieł sztuki. Proszę mi wierzyć, że właściciele posiadali oczywiście dokumentację fotograficzną. Najczęściej było to zdjęcie rodzinne na tle tego obrazu, gdzie ten obraz właściwie się rozmywał, więc trudno byłoby powiedzieć w ogóle, co to jest za obraz.
To nie jest dowód.
To nie jest żaden dowód. I niestety takie rzeczy się dzieją i tego nie jestem w stanie zrozumieć, skąd brak tej świadomości, żeby właśnie katalogować swoje zbiory, które przecież są, tak jak mówiłem, bardzo często bardzo cennymi dziełami sztuki.
A jak jest sytuacja w tej chwili? Bo oczywiście żyjemy w czasie pokojowym i abyśmy żyli jak najdłużej i przyszłe pokolenia również, ale nie chcę wywoływać tutaj złych sytuacji, ale no gdyby się coś zdarzyło, a teraz to jest tak, że się to zdarzyć może z dnia na dzień, a nie tak jak w czasie II wojny światowej, że były już przesłanki wiele miesięcy wcześniej, że ta wojna będzie. Jakby się coś stało, to jak dzisiaj nasz region i Polska w ogóle są przygotowani do jakiejś sytuacji? Czy dziś już jesteśmy mądrzejsi o to wszystko, co zdarzyło się wcześniej i byśmy już byli przygotowani do sądowych spraw w razie czego, jeśli chodzi o te dzieła sztuki skradzione?
No z pewnością nie będzie problemu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, ponieważ wszystkie zbiory muzealne podlegają konieczności inwentaryzowania, wpisywania do ksiąg inwentarzowych. Wszystkie obiekty mają swoje numery, są sfotografowane, posiadają, każdy obiekt posiada swoją kartę. Więc tutaj nie będzie żadnego problemu w odróżnieniu właśnie od II wojny światowej, kiedy tutaj, tak jak pan profesor Markowski już powiedział, że były skatalogowane dzieła sztuki, ale tak nie do końca. Jest wiele luk. Jeżeli chodzi o badanie strat wojennych Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy w zakresie malarstwa, to tutaj niestety napotykamy na taką ścianę, ponieważ część jest wpisana do takiej księgi numerów inwentarzowych, część obrazów. Potem następuje luka w numeracji. Pojawiają się kolejne obrazy. Mhm. Natomiast zaginął katalog sztuki. Katalog, w którym prawidłowa była numeracja. Obrazy były oznaczane literą O i był nadawany kolejny numer. I tego katalogu nam brakuje. Także tutaj naprawdę napotykamy na taki mur, przez który musimy się przebijać.
To do sądu nie masz czym iść za bardzo.
Za bardzo nie. Jedyny jeszcze taki obraz dają nam listy wywozowe, sporządzone przez Niemców, kiedy w latach 43-44 wywożono właśnie nasze dzieła sztuki do dworów położonych na północ i na zachód od Bydgoszczy. I tam właśnie są też te liczby i numery w zasadzie inwentarzowe podane.
Bo powiedzmy jeszcze, że w ubiegłym roku Ministerstwo Kultury ogłosiło program badania polskich strat wojennych.
Tak jest.
Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy tutaj do tego programu się zgłosiło.
Tak, udało nam się uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie kwerend na terenie Polski. Wybrane zostały miasta takie największe, które były poniekąd związane z Bydgoszczą, bo był to Kraków, była Warszawa, był Poznań, Gdańsk, a więc miasta stricte jakby tak związane z tym światem sztuki artystycznym w ówczesnym czasie. Dzięki temu programowi właśnie można było wykluczyć też miasta, gdzie ewentualnie mogłyby być jakieś przesłanki, że dzieła sztuki mogłyby się znajdować, ewentualnie jakieś wizerunki można by było pozyskać. I to było dobre, bo w dzisiejszych czasach, kiedy budżety muzealne są bardzo ograniczone, nie stać po prostu nas na to, żeby takie kwerendy przeprowadzać, wyjeżdżać na kilka dni, żeby usiąść w archiwach, w muzeach i bibliotekach i sprawdzać, co się naprawdę działo.
Tak, teraz jedna uwaga mi przyszła do głowy, jak pani Anna powiedziała te słowa ostatnie, że nie ma pieniędzy na to, żeby jechać i siedzieć w archiwach i sprawdzać.
Tak, to są dopiero wyjazdy kilkudniowe zazwyczaj.
Tak,
więc
to co dopiero stawać na aukcjach i próbować wynegocjować dobrą cenę dla zakupienia dzieła sztuki, co do którego niestety nie mamy szans, żeby je
to już pomocną
odzyskać.
Dłonią mogliby służyć właśnie sponsorzy potencjalni, ewentualni, którzy mogliby właśnie przyczynić się do wzrostu tego.
No, przyznają państwo, że brzmi to trochę kuriozalnie, prawda, panie profesorze?
A czemu kuriozalnie, że nie ma pieniędzy?
Tak.
Panie redaktor, niestety na kulturę i sztukę na ogół nie ma pieniędzy.
Tak, no ja wiem, że teraz powiedziałam rzecz dziwną, bo na zdrowie nie ma pieniędzy.
Dokładnie.
A tutaj my o jakichś ponderabiliach rozmawiamy.
Aukcji, to muzea mają tę możliwość, że mogą oczywiście starać się o pewne środki, również ministerialne, przy zakupach dzieł znaczących, które służą kolekcji, wzbogaceniu kolekcji. Ja myślę, że ważne by było również wprowadzenie odpisów podatkowych dla osób, które rzeczywiście mogą ten odpis podatkowy przekazać na przykład zakup dzieła sztuki. To by było wspaniale dla danego właśnie jakiegoś muzeum, w której w miejscowości dany biznesmen czy bogaty jakiś sponsor jest. To nie jest jakiś kłopot, żeby to zrobić, ale cały czas jakby z tym się borykamy i nie potrafimy jakby tego zrobić. Natomiast rzeczywiście Myślę, że co do kwestii dzisiejszego, tak jak pani z muzeum wspomniała, dzisiaj jest zdecydowana łatwość oczywiście katalogowania tych dzieł. Poza tym ogromnym, wspaniałym narzędziem jest niewątpliwie internet.
Internet, tak.
I wprowadzanie rzeczywiście, czy aukcje, które są w internecie, prawda, przecież wszystkie aukcje są niewątpliwie, mają również swoje internetowe strony, a więc mamy dzisiaj możliwość śledzenia tych dzieł sztuki. I sam mogę taki przykład podać, kiedy rzeczywiście zgłosił się do mnie, to taka sprawa, która była kilka lat temu, gdzie zgłosił się do mnie jeden z kolekcjonerów w celu potwierdzenia autentyczności obrazu Wojciecha Kossaka przedstawiającego jego autoportret. Nie trzeba było dużo, że tak powiem, czasu poświęcić, żeby znaleźć ten obraz w zbiorach właśnie zaginionych Muzeum Kossaków.
No proszę.
To jest wspaniałe narzędzie.
Mówimy tutaj o badaniu polskich strat wojennych. Czy taka sytuacja jak reparacje, których ostatnio propozycja domagania się pojawiła się w kierunku Niemiec oczywiście w tej chwili, ma sens, jeśli chodzi o dzieła sztuki? I jeszcze nic nie powiedzieliśmy o sytuacji wschodniej, bo to nie jest
właśnie,
tak,
to
że...
To jest ogromny problem.
No, to tutaj to jeszcze powiedzmy jest to jakoś skatalogowane, jak usłyszeliśmy od pani Anny, Niemcy jeszcze czasami, przepraszam za wyrażenie, przysłużyli się sprawie, że tak, dzięki ich skrupulatności przynajmniej można było coś
odzyskać.
Ja też
powtarzam, że mimo wszystko oni tutaj zrobili kawał porządnej roboty, bo to dzięki nim...
Jakby to nie
taki
brzmiało
absurd,
dzisiaj.
Tak, absurd, ale jest to fakt, że dzięki nim właśnie dużo, dużo wiedzy możemy zaczerpnąć na ten temat, na temat dzieł utraconych, wywiezionych. Zresztą... Czasem ktoś może zapytać, w ogóle jakie dzieła sztuki Muzeum Miejskie miało? Przecież nie mieliśmy Rembrandta, nie mieliśmy Rubensa, tak? Ale mimo wszystko dzieła, które posiadaliśmy w zakresie malarstwa polskiego, bo to stanowiło przedmiot moich badań właśnie w realizacji tego projektu ministerialnego, to jednak musiały być dla Niemców ważne dzieła, ponieważ...
Inaczej by ich nie zagrabili.
Zagrabili... Niemcy wywieźli z Bydgoszczy, tak jak wspomniałam, do tych dworków położonych na północ i na zachód od Bydgoszczy. I ja pokusiłam się w trakcie kwerend właśnie o to, żeby pojechać do tych miejscowości. Wiedziałam, że w dwóch miejscowościach będzie to już zaorane pole. W kolejnej miejscowości Kawęcin, że będzie tam już tylko, będą stałe ruiny pałacu. Ale pojechałam tam, żeby po prostu odtworzyć sobie tą drogę. Mhm. I pomyślałam, że gdyby to nie były cenne dzieła sztuki, to Niemcy by tak daleko ich nie wywieźli. Bo Kawęcin znajduje się pod Świeciem. Dojechać tam w dzisiejszych czasach jest trudno. Wydostać się stamtąd jest trudno. No a co dopiero w czasie wojny, 43 rok, kule padają, jest bombardowanie, tak? A Niemcy jadą...
Z obrazami. No tak, ale... No tak,
to jeżeli mogę, to tam problem oczywiście z tym rozśrodkowaniem tych dzieł sztuki po tych majątkach był taki, że część niestety już po opuszczeniu przez Niemców tych dworów została rozszabrowana i fajnie by było, gdyby w ramach kwerendy udało się pochodzić po mieszkańcach tych miejscowości, czy gdzieś coś tam jeszcze nie zostało. Bo to jest rzeczywiście problem, my nie wiemy, co się z wieloma dziełami stało, ale rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, było tam przecież, brakuje w zbiorach bydgoskich i Branta, i brakuje przecież pięknego obrazu Poznańskiej i wspaniałej Bilińskiej Bogdanowicz, czy Malczewskiego i ileś prac, a więc można by oczywiście mnożyć.
Cała kolekcja Piotrowskiego.
Cała kolekcja,
niektóre z nich wróciły, ale
które rzeczywiście zaginęły, natomiast... Pani redaktor poruszyła kwestię wschodnią.
Tak, bardzo bym chciała, żebyśmy też o niej porozmawiali, bo to reparacje zachodnie, niemieckie, a co wschodnie?
Przy czym chcę tu wspomnieć, pamiętajmy, że posiadamy Berlinkę w swoich zbiorach nadal, prawda? A więc również cenna rzecz, która należy do Niemców. Ale wracając z kolei do wschodu, to jest rzecz rzeczywiście, która wymagałaby ogromnej pracy przede wszystkim, żeby móc ocenić te straty, które niewątpliwie są. Ja powiem taką rzecz, ciekawa rzecz, która jest i mamy tę świadomość, jest Lwowska Galeria Sztuki, która jest właściwie stworzona na podwalinach zbiorów Orzechowicza, więc polskiego magdziemianina. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w akcie darowizny miastu Lwów ten ziemianin zapisał w swoim testamencie taką informację, że przekazuje swój zbiór miastu Lwów pod warunkiem, że będzie to miasto polskie. W przypadku, kiedy nie będzie miastem polskim, te zbiory mają trafić do innego z polskich miast.
I są dalej we Lwowie.
Tyle. Tak. Oczywiście stanowią trzon lwowskiej kolekcji sztuki. Mhm. Tak.
I co my robimy z tym?
Nie wiem. Nic. Trzeba by się spytać ministerstwa.
Właśnie, to jest dobre pytanie do ministerstwa. Dzisiaj go nie zadamy, ale najprędzej jak się da, zadamy. Kolekcja we Lwowie, no chyba, że... Teraz już, przepraszam, kuriozalnie się odezwę, że cały czas czekamy, że Lwów będzie polskim miastem, ale no to naprawdę jest czarny dowcip i może tutaj trochę nie na miejscu. Tak, bardzo proszę.
Też,
pan Andrzej Mycio.
Podobna sytuacja jest, można powiedzieć, z Wilnem, bo nasz uniwersytet powstał co prawda w roku 45, czyli już po zakończeniu wojny, ale no, kadra to są, to jest, to właściwie był no, przeniesiony Uniwersytet Wileński.
Wileński, tak jest.
A całe zbiory zostały w Wilnie, także to są, oni mają oczywiście bibliotekę, no, powojenną mają już bibliotekę wileńską, ale tą przedwojenną to mają bibliotekę polską. Także tutaj też ewentualnie to by wchodziło w jakieś tam grę, chociaż myślę, że bez szans to jest sytuacja beznadziejna, ale jeżeli już powiedzmy tak bardzo, powiedzmy, szeroko do tego podchodzimy, to też można by się było to starać. Nawet o ten zbiór. Bo no, tak jak myśmy powstali już po wojnie i właściwie mamy zbiory znowu niemieckie, mamy zbiory...
Bo to jest jeszcze ten problem, o którym też bym chciała wspomnieć, problem, tak. Że my mamy zbiory niemieckie i czy my chcemy im oddać, tak. Czy mamy zamiar, co
no właśnie, to co ma Jagiellonka, ma Berlinkę, to o czym wspomniał pan profesor, to jest oczywiście taka najcenniejsza chyba część zbiorów niemieckich w Polsce, w bibliotekach, ale mi się wydaje, że nie wiem, czy my nie mamy drugiej najcenniejszej kolekcji, mamy zbiory królewieckie i to mamy takie zbiory królewieckie, które te najcenniejsze, które były wywiezione przez nich do miejscowości Karwiny, niedaleko Elbląga. Mamy około 10 tysięcy starych druków, około 150 rękopisów, w tym prawie niespełna setka średniowiecznych pokrzyżackich jeszcze, które były w wielkich bibliotekach wielkich mistrzów. Także mamy bardzo, bardzo cenne zbiory.
Oni się nie domagają tego, czy my przecież nie ukrywamy tych zbiorów?
Nigdy się nie domagaliśmy, znaczy dosyć długo ukrywaliśmy je. Do lat 90. właściwie starano się o tym, nic się nie publikowało, nic się o tym nie mówiło, to było w magazynach. Czasami się pokazywało, ale to tylko wybranym gościom. Także do lat 90. właściwie było to w takiej tajemnicy, chociaż Niemcy już wiedzieli od lat 60., że coś mamy, że mamy jakieś zbiory królewieckie u siebie, ale tak na dobre wypłynęło to dopiero w latach 90., kiedy się otworzyliśmy, powiedzmy, ta zachodnia granica się otworzyła i kiedy wpuściliśmy historyków niemieckich do naszych czytelni, do naszych magazynów. No także tutaj rzeczywiście to jest to, o czym wspomniał pan profesor, że to jest jak gdyby troszeczkę, my się tutaj mamy pretensje, powiedzmy, do jakichś zbiorów i na wschodzie, i też na zachodzie. Natomiast mamy też, akurat my jesteśmy tego przykładem najlepszym, gdzie właśnie gro naszych zbiorów do II wojny to są zbiory właśnie o proweniencji niemieckiej. Z całego Pomorza Zachodniego i byłych Prus Wschodnich. To są zbiory właśnie z tych niemieckich bibliotek.
No może na nasze usprawiedliwienie dodam, że one tutaj po prostu były i zmieniły się granice i my nie pojechaliśmy
Oczywiście.
Do Niemiec, ani do Rosji, ani gdziekolwiek i nie zagrabiliśmy tych zbiorów, nie wsadziliśmy w samochody albo w cokolwiek i nie przywieźliśmy, więc no może to nas trochę usprawiedliwia jednakowoż i od lat 90. ich już nie ukrywamy, więc
jest to
mniejszą winę chyba mamy, ale może, no nie wiem, chciałabym to trochę umniejszyć, jak to zawsze się zajmuje winę z własnych pleców, ale mi się wydaje, że to jest jednak różnica zasadnicza, prawda? Najechać, zagrabić i wywieźć i ukrywać, niż zastać po prostu. No właśnie, ale
zdecydowanie
wschodni kierunek jest w ogóle absolutnie trudny, czy w ogóle możemy wspomnieć, bo tu, tak jak mówiłam, te reparacje cały czas wracają, no i w reparacjach też rozumiem, dzieła sztuki są zawarte, prawda, jeśli chodzi o Niemcy. A na wschód to my w ogóle jakiś pomysł reparacji mieliśmy kiedykolwiek, czy nie daliśmy rady takiego pomysłu?
Z tego, co wiem, jakieś próby były dotyczące pojedynczych dzieł sztuki, obrazów, ale zawsze się to niestety odbijało bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Mi się zawsze kojarzy taka sytuacja, kiedy kiedyś chyba strona niemiecka wypytywała się, czy przypadkiem w wyniku właśnie działań wojennych zbiór sztuki perskiej nie trafił do Rosji. Rosja systematycznie odpowiadała, że nie ma takiego czegoś. Potem po kilku latach zrobiła wystawę tej sztuki u siebie. A więc myślę, że trzeba by było próbować oczywiście, ale dopóki my nie próbujemy i nie staramy się w żaden sposób czynić, żebyśmy myśleli o tej repatriacji, to będzie po prostu kłopot tego wszystkiego, ponieważ Oczywiście zdajemy, ja sobie zdaję z tego sprawę, że partner wschodni jest partnerem trudnym i na ogół jakby nie będzie chciał uczestniczyć w tym. Po pierwsze, my nie mamy jakby siły przetargowej też, nie mamy dzieł, które byśmy mogli zaoferować w zamian. Tu mamy Berlinkę, o której wspomniałem, o której pan też wspomniał, jeżeli chodzi o zbiory królewieckie, a więc mamy jakąś, powiedzmy, małą kartę przetargową. Natomiast tu w tym przypadku będzie to trudne, a pamiętajmy o tym, że wszystkie zbiory polskie, które znajdowały się na Kresach, myślę tu o tych ogromnych majątkach, one po prostu gdzieś przepadły. Tego nie ma. Ja nie chcę mówić o sytuacji, sam widziałem pewne zbiory sztuki polskiej leżące na wschodzie, na terenach Ukrainy, które, proszę mi wierzyć, były w takim stanie, że po prostu no, groziło to totalną zagładą tych dzieł sztuki. Nikt nie był zainteresowany, żeby te dzieła konserwować, żeby je poddać jakiejkolwiek pracy.
No trzeba mieć jeszcze świadomość, co się ma, bo to też jest istotne. No tak, ale tu jeszcze wkracza moment wielkiej polityki, na którym, tak, na której to ścieżce dzisiaj w naszej audycji nie będziemy się poruszać, ponieważ jak chcemy o coś walczyć, żeby nam ktoś coś oddał, no to stosunki z tymi krajami w tym momencie zaczynają być nadszarpnięte, bo się czegokolwiek domagamy. No i co to teraz zrobić, żeby jakoś to przeprowadzić, a stosunków nie naruszać? To już nie wiem. To oczywiście nie pytanie do państwa, tylko pewnie do polityków. No ale to też są sytuacje trudne. Czy jest to jednak możliwe, że działamy poza tą wielką polityką i że historycy sztuki, ci, którzy się na tym znają, konserwatorzy i pracownicy muzeów, instytucji, mogą poziomo to załatwiać, tak? To jest to możliwe?
To jest trudne do zrobienia, ponieważ my też tej wiedzy do końca nie mamy, prawda, co się gdzie znajduje. I to jest rzecz, która wymagałaby naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużej inwentaryzacji, dużo czasu trzeba było poświęcić, żeby móc dojść do tego, co gdzie się znajduje. My sobie możemy tylko zdawać sprawę, że co gdzieś jest. Przecież domysły dotyczące choćby portretu młodzieńca Rafaela też krążą, prawda, gdzie on już by miał nie być. Ale cały czas jakby nie jesteśmy jakby pewni tego, gdzie te rzeczy się znajdują. Ja myślę, że dzieła sztuki powinny być jakby ponad polityką, ponad wszystkim. One powinny być wartością ogólną i w związku z tym przechowywanie. Najgorsza rzeczą jest to, że przechowywanie tych dzieł gdzieś w zakamarkach, gdzie właściwie nikt nie ma do nich dostępu, jest przede wszystkim największym błędem i barbarzyństwem. Niestety tego świata.
Bo nie jest tak? Panie Andrzeju, pan...
Ja chciałem dodać, że wydaje mi się, że jeżeli mówimy powiedzmy o wschodzie, czyli no, głównie mówimy o Rosji, to oni mają to jednak nie w prywatnych rękach, co jest chyba trochę inaczej jak na zachodzie, a będzie to w rękach jednak państwowych.
Państwa.
I tutaj już o żadnych reparacjach ani zwrocie być nie może.
To oczywiście byłoby właśnie nierealne, ale powiedzmy, można byłoby faktycznie pokusić się o jakieś katalogowanie. Wiem, że coś takiego robią Niemcy od ładnych kilku lat chyba, no, ale to oczywiście było na szczeblu powiedzmy tym najwyższym, politycznym. Wpuszczono niemieckich historyków, niemieckich bibliotekarzy i archiwistów do części przynajmniej bibliotek i archiwów rosyjskich i oni faktycznie katalogują niemieckie książki niemieckie, nie wiem, czy dzieła sztuki, bo tym akurat się nie interesuje, ale archiwa. I oczywiście skutek będzie pewnie taki, że tego nie odzyskają, ale będą mieli, mają też
wiedzę, gdzie to jest.
Wiedzę, tak, gdzie to jest.
Tak, no a...
To już jest dużo.
Tak, to już jest dużo, a my wiemy, że w Lwowie i w Wilnie są zbiory, ale możemy tam pojechać i sobie pooglądać. Może...
Oj, to nie jest do końca tak, panie doktorze, ponieważ tylko część możemy oglądać zbiorów. Aha. Też. Reszta jest gdzieś pochowana po magazynach, ponieważ sztuka polska, no powiem wprost, jeżeli chodzi o Lwowską Galerię Sztuki, ona nie jest jakimś tam dla nich najważniejszym działem.
To niechby oddali, jak się trzymają w magazynach. My sobie zrobimy wystawę.
Był moment, kiedy te dzieła pojawiały się, trafiały do Polski w wyniku wymiany i różnych wystaw przy okazji, robionych dotyczących sztuki polskiej, ale to było bardzo rzeczy sporadyczne i właściwie na tym się to kończyło.
Temat rzeka, będziemy pewnie do niego wracać. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za tę dyskusję. Pan profesor Dariusz Markowski, konserwator dzieł sztuki z UMK, specjalista od falsyfikatów i rynku sztuki. Pani Anna Kaszubowska, adiunkt w dziale inwentaryzacji zbiorów Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo. I jeszcze tutaj chciałabym też przy okazji zaprosić wszystkich państwa zainteresowanych właśnie prezentacją wyników badań przeprowadzonych w wyniku programu ministerialnego Badanie Polskich Strat Wojennych na 14 grudnia na godzinę 17, przepraszam.
Siemo, to by było wcześniej.
17, tak. Spotkanie w Galerii Sztuki Nowoczesnej naszego Muzeum Okręgowego przy ulicy Mennica 8, wstęp wolny. Zapraszam wszystkich chętnych.
14 dzień grudnia, to jest czwartek, już sprawdziłam. Tak, godzina 17, Galeria Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Zaproszenie przyjęte. I pan Andrzej Mycio z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, kierownik zbiorów specjalnych. Dziękuję państwu serdecznie.
Kłaniamy
się. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.